Tu Radio Kraków Kultura.
W studiu Radio Kraków Kultura Natalia Brainer z kapeli Krakowiensis. Dzień dobry, Natalia.
Dzień dobry, Pawle, bardzo mi miło.
Ja też się bardzo cieszę, że znalazłaś czas, żeby do nas przyjść i opowiedzieć właśnie. Głównym wątkiem naszego spotkania jest cykl koncertów Matinee. To cykl, który kapela realizuje od, no tak celuje gdzieś pewnie z dekadę. Natomiast te koncerty są dość nietypowe, przynajmniej myślę o tym, w jaki sposób pojmujemy zwykle edukację najmłodszych przez muzykę. Nietypowe z tego punktu widzenia, a z drugiej strony zupełnie typowe z sytuacji koncertowych. Dlaczego właśnie akurat taka formuła i takie matinee organizuje kapella?
Z tym cyklem rzeczywiście wracamy po pandemicznej przerwie, bo ze względu na bezpieczeństwo naszych słuchaczy cykl został przerwany. Wróciliśmy na początku maja i kontynuujemy formułę, która się do tej pory sprawdzała, czyli formułę, która będzie dostępna dla wszystkich i dla najmłodszych, dla najnajów od zero do, że tak powiem, okresu przedszkolnego i dla dorosłych, młodzieży, dla najstarszych. I generalnie jakby to się sprawdza i wszyscy wydają się korzystać z tej kultury tak, jak to po prostu czują i bez skrępowania odbierają muzykę i ją po prostu doświadczają i doświadczają.
Właśnie widzisz, bo wydaje mi się, że XX wiek, a może nawet i XIX trochę wsadził nas w taką formułę koncertową, która wcześniej była zupełnie nieznana. Mianowicie myślę o tym, że po prostu zostaliśmy usadzeni w salach koncertowych, musimy zachowywać się godnie, nie przerywać poszczególnych części utworów brawami, nie wyrażać entuzjazmu w sposób taki, który, no, powiedzmy, nie przeszkadza innym, a tymczasem matinee pozwalają na to, żebyśmy wszyscy zachowywali się całkowicie swobodnie i zwłaszcza to oczywiście jest skierowane do tych, którzy nie dają się jeszcze wsadzać w takie ramy, czyli właśnie najmłodszych.
Zdecydowanie tak. Tutaj rzeczywiście mamy wrażenie czasem, że ta muzyka przez ten sformalizowany odbiór wręcz może umiera, staje się czymś przesadnie sakralizowanym, a tutaj dajemy możliwość po prostu ją przeżyć, tak jak to czujemy, tak jak chcemy. I bywa tak, że rzeczywiście dzieci wstają z krzeseł, bo no, trudno je rzeczywiście usadzić, tak jak mówisz, i tańczą, po prostu tańczą. Nagle ta muzyka, która wydawałoby się już gdzieś nawet wymiera, zamiera, już o pewnych kompozytorach, kompozytorkach nie pamiętamy, a tu coś się dzieje. To wszystko ożywa właśnie za sprawą takiego żywego, intensywnego odbioru. Ostatnio właśnie dziewczynki urządziły nam eksperymentalną choreografię w auli Jakuba, więc no było to rzeczywiście niesamowite doświadczenie i wydaje mi się, że to się udziela rzeczywiście innym, którzy są jakoś wsadzeni w te ramy kulturowe, w jakiś sposób też przez nie ograniczani, no bo jednak jesteśmy wychowani w taki, a nie inny sposób. Trudno często od tego uciec, a dzieci jeszcze nie mają narzuconych pewnych struktur, więc mogą działać tak, jak czują, tak jak chcą, właśnie według swoich emocji, według afektów, które gdzieś tam w nich buzują, więc to jest cudowne i wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj to krąży wśród muzyków, wśród słuchaczy, odbiorców i ten odbiór jest niesamowity.
Właśnie, wydaje mi się, że dość istotne jest to, co powiedziałaś, że ta energia, która się wyzwala na koncertach, rzeczywiście udziela się innym i ta spontaniczność też w jakiś sposób tak wpływa. Czy widzicie to, że rzeczywiście w takiej sytuacji, nie mówię tylko i wyłącznie o dzieciach, ale w ogóle o wszystkich słuchaczach, a nawet i muzykach, że w jakiś sposób przełamuje się ten kanon? Być może warto rozszerzyć taką formułę jak matinee w ogóle na w zasadzie całe nasze życie koncertowe.
Według mnie byłoby to idealne. Nie wiem, co reszta słuchaczy na to, ale ja bym bardzo chciała, żeby rzeczywiście ta muzyka wróciła do takiej swojej funkcji użytkowej. I żeby
czysto rozrywkowej,
czysto
w dużej
rozrywkowej
mierze.
Tak, bo przychodzimy na koncert, jakby niezależnie od tego, czy jest to koncert muzyki poważnej, dawnej, czy jest to koncert muzyki, nie wiem, jazzowej, czy rockowy, jakby przychodzimy rzeczywiście jej słuchać, działać i to by było genialne, gdyby rzeczywiście ta formuła się rozszerzyła na inne koncerty, gdybyśmy mogli bezkarnie, bez uciszania wstać z krzeseł, z foteli i zacząć tę muzykę po prostu robić tak też sobą?
Słuchaj, zasadnicze pytanie a propos tego przełamywania schematów brzmi, czy w sytuacji, w której dzieci spontanicznie się podrywają z krzeseł i zaczynają tańczyć, co ja też widzę u siebie w domu, dlatego że moja bezmała dwuletnia córka reaguje bardzo żywo na muzykę, bez względu na to, jaka ona by nie była, to w jaki sposób reagują pozostali uczestnicy tych koncertów? Bo wiemy, że matinee z zasady są oczywiście kierowane do najmłodszych i tych starszych, czyli do seniorów, ale czy ta spontaniczność dziecięca spotyka się z jakimś takim, nie wiem, zażenowaniem, próbą ucieszenia, czy po prostu wszystkim się udziela ta specyficzna atmosfera?
No rzeczywiście tutaj gramy...
Możesz odpowiedzieć wprost bardzo, bo tak, to jest chyba dość istotne, że wszyscy właściwie czujemy te ramy, w które jesteśmy wsadzeni.
Dokładnie. Te koncerty rzeczywiście gramy dla juniorów i seniorów, jak mówimy, bo jest to środa o 11:00, więc to są takie godziny, które często dla osób, które są w takim wieku produkcyjnym, są w pracy. I część widowni, rzeczywiście zdecydowana większość, wydaje mi się, reaguje spontanicznie i z uśmiechem traktuje właśnie taki żywy odbiór. Ale zdarzają się właśnie jednostki, które...
Przyszły
na koncert i trudno jest im zrozumieć, że ta muzyka może być w jakiś inny sposób odbierana niż ten, powiedzmy, tradycyjny. Jakby tradycyjny z tego współczesnego punktu widzenia. Więc jakby rozmawialiśmy rzeczywiście z widzami, ze słuchaczami po koncercie i też niektórzy wyrażali swoje obawy, że może to przeszkadza muzykom, bo oni niby i mnie, ale że tutaj może muzycy będą w jakiś sposób rozproszeni. No ale muzycy też jakby są przygotowani na to i właściwie oni też chcą jakby zobaczyć ten żywy odbiór i widać, że ta energia, która płynie z widowni, przekłada się też na ich energetyczne działanie, bo to się wszystko zazębia. Jakby oni też nie grają, nie widząc tego, co się wokół nich dzieje, więc
w próżni,
oczywiście. Tak, więc ta radość udziela się i to rzeczywiście gdzieś widać, nawet kiedy grają, że te uśmiechy, nawet kiedy próbują ściskać skrzypce, że te uśmiechy pojawiają się na ich twarzach. Więc no wydaje mi się, że Część tej widowni, która gdzieś tam ma swoje obawy, albo musi się przyzwyczaić, albo po prostu w jakiś sposób może też spróbować zrozumieć, że są różne sposoby odbierania muzyki i też musimy pozwolić, czy powinniśmy pozwolić odbierać tę muzykę każdemu tak, jak ją rzeczywiście czuje i potrzebuje. Dlatego, że no, kiedy patrzy się na to, w jakim wieku ludzie przychodzą na koncerty, też powiedzmy te wieczorne, no to wydaje mi się, że jednak ta średnia wieku jest dosyć wysoka. Według mnie takie matinee, czy jakby w ogóle koncerty edukacyjne właśnie w takiej formie typowo koncertowej, a nie takich koncertów na zasadzie, nie wiem, animowanych przedstawień, są szansą na to, żeby te widownie nauczyć i też szansą na to, że rodzice, którzy chcieliby, ale właśnie obawiają się, że kiedy przyjdą na wieczorny koncert czy jakikolwiek inny, zostaną gdzieś wydaleni z sali przez zachowanie swoich dzieci, mogą przyjść i mogą po prostu tę edukację kulturalną prowadzić właśnie w takiej mikro jednostce społecznej, jaką jest rodzina, bo jednak na tej rodzinie w dużej mierze spoczywa ten obowiązek edukacji kulturalnej, bo w szkołach niestety wygląda to różnie.
Słuchaj, poruszyłaś co najmniej trzy wątki, które chciałem z tobą pogłębić. Pierwszy z nich to oczywiście rola edukacji kulturalnej i tej struktury widowni czy odbiorców, bo to jedno dla mnie wynika bezpośrednio z drugiego, czyli średnia wieku, która jest na tych, powiedzmy, standardowych czy filharmonicznych, czy nawet kapelowych koncertach, która jest relatywnie wysoka, choć pocieszę cię, że i tak nie aż tak wysoka jak na przykład we Francji, czy w ogóle na zachodzie Europy, gdzie rzeczywiście jest to sytuacja postrzegana jako dramatyczna, to znaczy tam uważają, że ich publiczność za chwilę wymrze, a właściwie nie do końca przychodzi nowa. W związku z tym chciałbym to sprowadzić do pytania, czy poprzez matinee, czy w ogóle poprzez koncerty edukacyjne, czy spotkania ze sztuką wszelkiej maści, można w jakiś sposób rzeczywiście przygotowywać nasze dzieci do tego, jak mogą później uczestniczyć w życiu kulturalnym. I właściwie czyja to jest rola tak naprawdę?
Myślę, że tak. Myślę, że te matine są w stanie przygotować dzieciaki i nową publiczność do tego, żeby potem być pełnoprawnymi odbiorcami kultury. Ale no wiadomo, że matine to nie jest jedyny element tej edukacji kulturalnej. Tutaj jest cała masa
czynników. Czy to jest coś
takiego,
że to jest zawsze coś? Czy musimy to sprowadzić do takiej smutnej konstatacji? Czy że to jest element jakiejś szerszej polityki, której ja być może nie dostrzegam?
Znaczy, według mnie jest to element szerszej polityki po prostu. Wiadomo, że dzieciaki, jeżeli będą przychodzić tylko na koncerty, to na pewno wpłynie na nich pozytywnie. Ale ta edukacja kulturalna musi być też prowadzona właśnie w domu, w rodzinie, nie tylko jakby opierać się na muzyce poważnej, ale załóżmy na wypadach do muzeów, które bywają często też otwarte za darmo po prostu. Więc tutaj ta dostępność ekonomiczna też jest we współczesnych czasach.
Jasne.
Tak, to jest rzeczywiście istotna kwestia, bo często to jest jakąś też barierą dla rodziny, żeby zabrać swoje dzieciaki w miejsca kulturalne, bo wydaje się, że to jest zawsze jakieś drogie i że zniszczy budżet rodzinny. Ale też do tej układanki musi być zostać dopasowana szkoła, która też często jakby nie ma przestrzeni w ogóle na edukację taką poważną, czy poważną, no po prostu rzeczywiście aktywną edukację kulturalną. Czy to ze względów ekonomicznych, czy ze względu na brak miejsca w podstawie programowej. Zazwyczaj po prostu analizuje się dzieło teatralne, albo gdzieś śpiewa się piosenki na muzyce, czy jakieś właśnie próby grania na flecie, a nie ma konkretnej jakby informacji właśnie, nie wiem, o historii rozwoju muzyki, nie ma takiej ożywionej, też można powiedzieć bezkarnej rozmowy na temat tego, czy nam się to w ogóle podoba, czy się nam nie podoba i po prostu jakiegoś uczestniczenia w tej muzyce. Wydaje mi się, że czasem warto po prostu iść w ramach lekcji, nawet jakiejś innej, zamienić się z jakimś nauczycielem i wyjść na te 40-45 minut czy to na matinę, czy do teatru, czy jakkolwiek po prostu uczestniczyć w tej kulturze.
Właśnie, powiedziałaś o jednej ważnej rzeczy, że nie ma swobody wypowiedzieć, czy coś się komuś podoba, czy nie, bo przecież nie wszyscy muszą wszystko. To znaczy, ci, którzy chcą iść na matinę kapeli, proszę uprzejmie, a ci, którzy chcą iść na koncert do filharmonii, gdzie tarza się, jak to powtarza Tomek Adamus, szef kapeli, krasnol ze skrzypcami po scenie,
tak,
mogą iść na taką formę, a jeszcze inni mogą iść na koncert rozrywkowy zupełnie dla dzieci i to też jest okej. Okay. Pytanie tylko brzmi, kiedy w ogóle mamy prawo do tego, żeby na etapie edukacji szkolnej czy przedszkolnej wypowiedzieć się o tym, że czegoś chcemy, a czegoś nie chcemy, bo to jest chyba pierwszy i zupełnie elementarny problem. Natomiast to, że rzeczywiście w szkołach ta edukacja kulturalna trochę kuleje, delikatnie mówiąc, no jest dość zasadniczym, ale w tej sytuacji wydaje się też, że na nas jako rodzicach, nie wiem, organizatorach życia kulturalnego czy mediach w takim razie spoczywa cała ta odpowiedzialność.
Tak, zdecydowanie tak. Tutaj ta promocja życia kulturalnego, w ogóle komunikacja związana z, nie wiem, nawet informowaniem o koncertach, czy o tym, że koncerty są w takiej, a nie innej cenie, żeby się nie bać przyjść i podejść do kasy, jest rzeczywiście kluczowa i powiązana z edukacją. Jakby był taki moment, że moi znajomi trochę się śmiali wręcz, że ja łączę właśnie edukację z promocją, ale niestety, czy może stety właśnie, ta edukacja jest ściśle powiązana właśnie z działem promocji. Dlatego, że już jakby informując, możemy przemycić pewne informacje, możemy zachęcić i właśnie edukować do życia kulturalnego, do aktywnego uczestnictwa. Więc myślę, że tak, że tutaj to jest duża odpowiedzialność i rola, czy to kapeli właśnie, którą reprezentuję, czy w ogóle nas.
Właściwie czuję się trochę, jakby na nas została przerzucona odpowiedzialność, która pierwotnie może nie była nasza, ale z drugiej strony właściwie dlaczego mamy jej nie dźwigać, jeżeli też sprawia nam to pewną przyjemność i czujemy taką odpowiedzialność, bo zakładam, że tak jest. Drugą grupą docelową koncertów matinee są seniorzy. Ja znam historię i wiem, że to wynikło trochę przypadkowo. Słyszałaś tę opowieść od Tomka, jak to się stało, że matinee stały się koncertami dla juniorów i seniorów?
A tej historii chyba nie znam, chętnie posłucham.
Słuchaj, sytuacja była taka, że okazało się, że matinee o 11 pierwotnie nie trafiały do tej grupy, do której miały trafiać, czyli do młodzieży szkolnej. Natomiast zaczęło na nie przychodzić bardzo dużo starszych osób. Okazało się bowiem, że na przykład grupa pań z Wieliczki, która była stałymi bywalczyniami, były matinees, musiały zebrać się, dojechać do Krakowa, wziąć udział w koncercie, bo oczywiście życie koncertowe w Wieliczce, jak się domyślasz, pewnie jest delikatnie mówiąc znikome, tak? Po czym wsiąść w coś, co je odwiezie z powrotem do miasta zamieszkania i jednocześnie, ponieważ są starsze, to mają szereg przeszkód, między innymi wzrok, w związku z tym trudno im się przemieszczać po ciemku. I w sytuacji, w której ciemno robi się na przykład w okolicach 18, to już z definicji wyklucza to, że one przyjadą na koncert, który jest wieczorem. Dlatego 11 jest dla nich idealna. I okazało się, że coraz więcej seniorów zaczęło przychodzić właśnie z takich względów, o których my, ludzie, którzy przemieszczamy się normalnie, nie mamy takich ograniczeń, w ogóle nie myślimy.
No to jest rzeczywiście no, niesamowite, w jaki sposób też dostosować muzykę do osób z jakimiś, czy niepełnosprawnościami,
wykluczonych,
tak, z alternatywną motoryką, z właśnie niedowidzących, czy niewidomych. W ogóle ostatnio bardzo fascynuje mnie kwestia dostosowania koncertów do osób właśnie niesłyszących. I to jest niesamowite właśnie, w jaki sposób to gdzieś próbuje się eksperymentalnie poruszyć poprzez odbiór cielesny, poprzez kamizelki.
Tak, plecaki, kamizelki.
Tak, wibracyjne. Mhm. To jest niesamowita sprawa. Ale no tak, rzeczywiście tutaj tych seniorów mamy stosunkowo dużo, co nas bardzo cieszy, bo rzeczywiście stworzyła się taka grupa już stałych bywalców, naszych zaprzyjaźnionych, z którymi się witamy już wręcz po imieniu, znamy historię życia. Teresa, która jest w kapeli od lat chyba 20, już po prostu zna te wszystkie panie, często spotyka je gdzieś przypadkowo i rozmawiają i zaprzyjaźniają się, więc no to jest niesamowite, w jaki sposób też tworzy się takie miejsce,
taka społeczność,
właśnie takie trzecie miejsce, jak lubi podkreślać dyrektor Adamus właśnie, że jest ta praca, jest dom, no i kultura jako to trzecie miejsce, które jest tą przestrzenią taką bezpieczną, do której można przyjść i no, odpocząć, po prostu być, się rozerwać. O.
Bezpieczna przestrzeń, kultura, bardzo podoba mi się to sformułowanie, a odnoszę wrażenie, że właśnie przez to, że jesteśmy tak usztywnieni i przez to, że w jakiś sposób elitarystycznie się podchodzi do muzyki klasycznej, dawnej, czy w ogóle do sztuk wszelakich typu sztuka współczesna, że to jest wręcz wykluczające. To wobec tego, jak można zbudować bezpieczną przestrzeń na koncercie muzyki poważnej, na której, dajmy na to, ktoś, nie wiem, moja mama nigdy wcześniej nie był.
To jest bardzo trudne wyzwanie. No, według mnie to matinee jest jakimś takim pierwszym krokiem, żeby przyjść i po prostu bezpiecznie, bez konsekwencji i bez też jakiegoś takiego zbędnego krytykanstwa, czy bez obawy w ogóle tego krytykanstwa, bo jednak ten wstyd, czy ta obawa jest tym czynnikiem blokującym. I czasem byśmy chcieli rzeczywiście poderwać się z krzeseł i po prostu, nie wiem, zatańczyć, czy bić brawo, ale obawiamy się, właśnie wstydzimy się nawet nie tyle jakby tego, co zrobimy, tylko wstydzimy się reakcji na to, co zrobimy. Więc tutaj to matinee jest taką przestrzenią, gdzie ten wstyd można zostawić za drzwiami i ewentualnie wrócić do niego po wyjściu z auli Franciszkanów. Także zachęcamy do pozbycia się wstydu i pozbycia się skrępowania.
Mówicie o tym przed koncertami? Czy matinee są opatrzone jakimś wprowadzeniem, które też powoduje, że staracie się w taki bardzo wprost sposób zniwelować te usztywnienia, te kaftany?
Do tej pory nie było tych przemówień, bo stwierdziliśmy, że zobaczymy po prostu, jak publiczność
reaguje. Jak to działa spontanicznie.
Mhm. Informacja była podana na stronie, w mediach społecznościowych, więc stwierdziliśmy, zobaczymy, jak po prostu to pójdzie, tak zwyczajnie. Ale widzimy, że te przemówienia, że tak powiem górnolotnie, takie 5-minutowe wstępy jednak się będą przydawać i będziemy do tego wracać. Ponieważ nawet taka informacja właśnie o tym swobodnym odbiorze dla osób, które załóżmy przyszły z ulicy i nie zdążyły przeczytać informacji na stronie, będzie informacją kluczową i też może nie będzie ta osoba zdziwiona, że w taki sposób po prostu odbiera się muzykę poważną.
A można.
A można. Zdecydowanie można.
Natalia Breiner z kapeli Krakowiency. Za chwilę jeszcze wrócimy do rozmowy o matinę, cyklu koncertów edukacyjnych dla juniorów i seniorów i właściwie też dla wszystkich innych.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura na co dzień, a w studiu wciąż Natalia Breiner, kapela Krakowiensis. Natalio, porozmawialiśmy już o trochę wyzwalaniu się z ram, ściąganiu kaftanów. Myślę, że to jest moment, w którym mogłabyś opowiedzieć nam i słuchaczom Radia Kraków Kultura, co przygotowała kapela w ramach cyklu Matinę, który jak wiemy rozpoczął się z początkiem maja, ale jeszcze trwa i przed nami jeszcze kilka koncertów.
Tak, będziemy grać jeszcze kilka koncertów. Między innymi w tę środę zapraszamy na koncert poranny.
To już pojutrze, innymi słowy.
Tak, to już pojutrze. Bardzo gorąco zapraszamy. Będzie na pewno gorąco, pomimo kamienia Auli Franciszkanów. I za tydzień też będzie bardzo wyjątkowy koncert Matinę, dlatego że tym koncertem otworzymy cykl kameralnych koncertów urodzinowych. To też wydaje mi się znamienne, że będziemy organizować kameralne urodziny 52. kapeli Krakowiensis i otwieramy to właśnie tak symbolicznie porannym koncertem dla wszystkich.
52. urodziny kapeli Krakowiensis, tak. To brzmi aż niewiarygodnie.
Dokładnie, wszyscy się zdziwiliśmy, że po podliczeniu, ale rzeczywiście jakby ten czas spędzi nieubłaganie.
Chyba dyrektor Adamus nawet tyle nie ma jeszcze.
To jest dyskusyjne, no, nie zdradzajmy szczegółów. Wydaje mi się, że trochę więcej. Ale okej, że tak powiem, wszyscy jesteśmy młodzi duchem i jakby ten, że tak powiem, czas ten fizyczny się nas nie ima, więc, że tak powiem, pozostawmy metryki ze sobą. Wszyscy jesteśmy młodzi i wszyscy jesteśmy bez wieku wchodząc do przestrzeni kapelowej i również na koncerty. Więc każdy się może poczuć jak tylko chce właśnie na koncertach i w jakimkolwiek wieku by chciał. Także to jest też duża, duża zaleta. I wtedy ten koncert urodzinowy będzie prowadził muzykę grający na teorbie, więc to też jest dosyć wyjątkowy instrument. Wydaje mi się, że nawet z punktu widzenia takiego przeciętnego słuchacza czy osoby niezaznajomionej z w ogóle muzyką historyczną, to jest wręcz instrument egzotyczny, więc z tego choćby względu warto przyjść, zobaczyć, jak to wygląda.
Teorba zawsze wygląda fascynująco, dlatego że ma bardzo, bardzo długi gryf i w związku z tym się wyróżnia na tle całej orkiestry. A poza tym ma przepiękne brzmienie, no to już jest jakby rzecz zupełnie obok.
Zdecydowanie tak. I potem będziemy grać codziennie koncerty. Właśnie wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć, że to będzie cykl 5 koncertów od 1 do 5. Wszystkie koncerty praktycznie rozgrywają się w różnych miejscach. Tylko Aula Jakuba pojawia się 2 razy, na początku i na zakończenie, że tak powiem, żeby stworzyć taką kompozycję klamrową. Ale będziemy grać też w Krikotece, będziemy grać też w Pałacu Sztuki i w hotelu H15 przy ulicy Świętego Jana. W takich bardzo historycznych wnętrzach, drewnianych. Myślę, że to może być intrygująca przestrzeń dla tego fortepianu i innych instrumentów, które się tam pojawią. O ile dobrze pamiętam, fortepian będzie, który tam będzie wnoszony ku pewnie, że tak powiem, przerażeniu muzyczki, będzie wnoszony fortepian z połowy XIX wieku na piętro. Także mamy nadzieję, że jakby ta logistyka nas tutaj nie przerośnie. Ale jakby brzmienie tego fortepianu jest niesamowite, zwłaszcza pod palcami Elizy, więc myślę, że do hotelu też warto się wybrać. I do Pałacu Sztuki, i do Krikoteki, która jest naszym partnerem, więc tutaj naprawdę będzie się działo i każdy ten koncert, chcemy, żeby był jak to matinee, żeby to były rzeczywiście urodziny, żebyśmy się świetnie bawili i żebyśmy się na przykład potem spotykali w różnych miejscach, kawiarniach, winiarniach, porozmawiali, pokrytykowali konstruktywnie muzykę, którą słyszymy i którą chcielibyśmy na przykład usłyszeć. Także wydaje mi się, że to może być coś ciekawego. Potem jeszcze w czerwcu, 8 czerwca, to już będzie ostatni koncert z cyklu Matinee. Zagramy koncert, który będzie gdzieś dryfował wokół też muzyki boliwijskiej, z tego co pamiętam. Jest to jakby rzecz, która wciąż się produkuje, więc tutaj nie chcę zdradzać też za dużo szczegółów, żeby potem nie okazało się, że coś się jeszcze w trybie intensywnej pracy artystycznej zmieni. Ale jest to dyplom z Akademii Muzycznej i tutaj będą tworzyć młodzi, zdolni artyści, których pewnie jeszcze nie raz usłyszymy, mam nadzieję.
No to liczymy oczywiście. Muzyka boliwijska to wciąż trochę terra incognita, a bardzo niesłusznie, bo z Ameryki Łacińskiej jest sporo baroku, który jest naprawdę niesamowity zupełnie i cały czas odkrywany jest nowy, po prostu kopią, jak to i w Europie, w archiwach klasztornych albo w archiwach tamtejszych konserwatoriów. Natomiast ta muzyka jest niesamowita, bo jest rzeczywiście mieszanką tego, co z Europy, z tym, co rdzenne i jeszcze w dodatku z muzyką czarnoskórych niewolników, którzy przecież byli, to oczywiście ciemna karta w historii, jak nie jedna zresztą, przywożeni tam masowo zupełnie, w związku z tym ten miks kulturowy był, no, niestety, ale i na szczęście dla nas dzisiaj zupełnie niesamowity. Natalio, wspomniałaś o 52. urodzinach i ja się bardzo też cieszę. I bardzo się cieszę też, że kapela znana jest z tego, że całkowicie skraca dystans między sobą a słuchaczami. Że w ogóle nie ma czegoś takiego jak wyjście artysty na scenę, jego takie bycie, po czym zejście, tylko rzeczywiście zawsze jest czas na to i przede wszystkim chęć do tego, żeby móc rozmawiać z ludźmi.
Dokładnie tak. I po tych koncertach staramy się po prostu wychodzić do ludzi. Zresztą Aula Jakuba na Franciszkańskiej też jakby sprzyja temu, dlatego że muzycy, nawet jeżeli schowają się w tej garderobie, żeby wyjść z auli, wychodzą przez tę przestrzeń, powiedzmy, sceniczną i przez widownię, więc spotykamy się wszyscy i rozmawiamy. Widzowie, no słuchacze zaczepiają, dziękują za koncerty, muzycy dziękują za to, że ktoś w ogóle miał czas i siłę, ochotę, żeby przyjść. I ta rozmowa trwa i potem przenosi się właśnie do różnych mniej takich zobowiązujących przestrzeni, jak my to nazywamy trochę wewnętrznie żartobliwie, do klubów dyskusyjnych w różnych kawiarniach, żeby nie robić kryptoreklamy. Także tutaj to jest właśnie niesamowite, że ten dystans gdzieś się skraca, chociaż właśnie są czasem osoby, które chciałyby, żeby ta muzyka i ci muzycy pozostali jednak w tej sferze sakrum i chcieliby, żeby to było dla nich coś tajemniczego, coś, czego oni nie muszą zgłębiać w takiej codzienności i nie muszą też odzierać z takiego swojego wyobrażenia o jakimś święcie, o czymś niesamowitym. Ale tutaj
rozumiem,
też jak...
ciekawe spostrzeżenie, bo zastanawiałem się nad tym, czy dla odbiorców interesujące jest to, co się dzieje poza koncertem, bo właściwie z perspektywy słuchacza wygląda to tak, że przychodzimy na jakieś wydarzenie, tak. Wszystko jest już gotowe, słuchamy, mamy z tego przyjemność lub nie oczywiście, bo i to jest możliwe, po czym wychodzimy i jakby wracamy do rzeczywistości codziennej. Natomiast właściwie mnie zawsze interesowało to, jak dużo pracy, zachodu, przygotowań potrzeba, żeby zagrać te półtorej godziny, powiedzmy, koncertu i okazuje się, że tego jest rzeczywiście masa, ile osób jest potrzebnych i zaangażowanych w cały taki proces. A być może faktycznie są osoby, których zupełnie to nie interesuje albo właśnie nie chcą tego dotykać, żeby to nie spowszedniało?
Wydaje mi się, że tak, że właśnie nawet nie tyle, że ich nie interesuje jakby z czystej takiej, nie wiem, z jakiegoś ignoranctwa, tylko
tak,
właśnie
oczywiście.
Z takiej wewnętrznej potrzeby właśnie posiadania tego sakrum. Załóżmy, nie wiem, niektórzy mają religię, a inni mają właśnie muzykę, do której przychodzą i jakby chcą, żeby to pozostało właśnie w takiej sferze troszeczkę takiego rytuału, czegoś takiego niepowtarzalnego, w czym uczestniczą gdzieś właśnie od święta. To jest jakby coś, co my też szanujemy i staramy się respektować, no bo każdy ma właśnie swój sposób odbioru, ale chyba jest to już mniejszość, mam wrażenie, słuchaczy. I że jednak większość tutaj potrzebuje zobaczyć, jak to wygląda. Albo też potrzebuje to odkryć, albo jakby w momencie, nie wiem, tego procesu nawet edukacyjnego czy edukacyjno-promocyjnego, my pokazujemy ten proces, załóżmy, nie wiem, zdjęcia z prób, czy jakieś rozmowy z artystami i jakby też pokazujemy właśnie, ile pracy wymaga właśnie przygotowanie koncertu, czy tak półtora godzinnego, czy właśnie matinee, które tam z założenia ma trwać maksymalnie godzinę. Zazwyczaj to jest 45 minut, często
bardzo
są
słusznie,
pisy.
Bo czasem odbiór w przypadku osób, którym trudniej się skoncentrować, myślę tu o najmłodszych, ale nie tylko, bo są też osoby, które są dotknięte różnego rodzaju przepadłościami, które po prostu nie pozwalają im skupić uwagi za nadto długo. I te trzy kwadranse są zupełnie okej. Okay.
Myślę, że to jest taka granica wytrzymałości też, zwłaszcza jakby w dobie współczesnej, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni do szybkich internetowych informacji, do właśnie TikToków czy rolek na Instagramie, Facebooku. Jakby to wszystko jakby dzieje się szybko, tylko scrollujemy i tutaj skupienie uwagi dłuższe często wymaga właśnie choćby od takiego widza, słuchacza młodego, dużej uwagi i jakichś takich dużych pokładów, które mogą nawet pozostawić potem niesmak. Na zasadzie jakby wytrzymałam te 45 minut, pół godziny, ale potem już jestem zmęczony, jakby już chciałbym wyjść i jakby zrobić coś innego, albo właśnie zatańczyć. Więc tutaj gdzieś to jest chyba też takie znamienne dla naszych czasów. Właśnie ten krótki, intensywny koncert, który pozwala nam na swobodę.
Bardzo, jak cię słucham, to stwierdzam, że jesteście elastyczni i z jednej strony ta elastyczność jest jakoś tam wymuszona, bo Kapela Krakowiensis, jak wiemy, wciąż nie ma swojej siedziby, w związku z tym cały czas szukacie przestrzeni, w których można realizować działalność koncertową i one przez to bardzo często są nieoczywiste, a z drugiej strony też chyba wyznajecie taki pogląd, że trzeba być uważnym obserwatorem świata, żeby móc rzeczywiście dostosowywać tą, brzydko mówiąc i handlowo, ofertę do odbiorców, którzy też się zmieniają.
Zdecydowanie tak. Poza tym każda instytucja, czy każdy partner, z którym podejmujemy współpracę, ma swoją grupę odbiorców. I siłą rzeczy mamy możliwość trafienia do innych słuchaczy. Załóżmy, Krikoteka ma swoich, w Auli Jakuba pojawiają się inne osoby, w Pałacu Sztuki pewnie jeszcze inne. Kiedy gramy w Teatrze Słowackiego, mamy dużo słuchaczy, którzy na co dzień właśnie są publicznością teatralną, więc tutaj jest dużo, dużo możliwości i też takich okazji do dostosowania tej muzyki do wnętrza, załóżmy, do przestrzeni, do ilości osób, dla której po prostu będziemy grać, bo inaczej gra się dla widowni, która będzie miała 500 osób, bo mniej więcej tyle pomieści Teatr Słowackiego razem ze wszystkimi balkonami, lożami, a inaczej gra się kameralne koncerty w Krikotece. Jest to niesamowite, jakby ten proces właśnie produkcyjny, dostosowywania do potrzeb, które gdzieś tam musimy sobie założyć, czy które gdzieś obserwujemy też na przestrzeni właśnie tych już ponad 5 dekad.
Ponad 5 dekad i oczywiście mamy nadzieję na więcej. W Radiu Kraków Kultura gościem była Natalia Breiner, gościnią właściwie.
Gościnią, tak.
Bardzo dziękuję za te feminatywy również, bo zwróciłem na nie uwagę w trakcie naszej rozmowy i wydaje mi się, że jest to równie ważne jak elastyczność Kapeli Krakowiensis.
Zgadzam się.
Dziękuję ci bardzo, Natalia. Dziękuję. I mam nadzieję, że nie był to twój pierwszy i jednocześnie ostatni raz w Radiu Kraków.
Mam nadzieję.
Tu Radio Kraków Kultura.